Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Powstanie centralna baza, w której każdy będzie mógł za darmo zastrzec swój numer PESEL, tak by uniemożliwić wzięcie na niego pożyczki. Zastrzec PESEL będzie można oczywiście bezpłatnie, donosi dziennik Gazeta Prawna. A co więcej, instytucje finansowe i telekomy, to jeszcze cały czas nieoficjalne informacje, będą miały obowiązek sprawdzać właśnie w tej bazie, czy PESEL jest zastrzeżony i czy w związku z tym można albo nie można udzielać kredytów albo sprzedawać telefonów komuś. Natomiast klienci, którzy będą chcieli skorzystać z jakiejś pożyczki, a będą mieli ten PESEL zastrzeżony swój, na chwilę będą musieli zdjąć to zastrzeżenie ze swojego PESEL-u, bo inaczej nie dostaną kredytu, czy nie kupią telefonu od telekomu, też pewnie na kredyt. A potem znowuż będą mogli bezpłatnie z powrotem zastrzec ten PESEL. Na ile to panów zdaniem, na ile to narzędzie, miejmy nadzieję, że pojawi się jak najszybciej, uchroni Polaków przed oszustwami popełnianymi na ich dane.
Mam ambiwalentne odczucia w tej kwestii, Marek, bo z jednej strony oczywiście PESEL jest dokumentem. Na PESEL można zawrzeć umowę, nie tylko kredytową, ale też inne. I to niesie ze sobą bardzo poważne skutki, więc trzeba tego chronić. To jest pierwsza rzecz. Ale z drugiej strony tworzy się kolejna baza. Nie wiem, po co kolejna baza, skoro jest baza już PESEL-u, ta ogólna, skoro są bazy biura informacji kredytowej i innych tego typu podmiotów.
No tak, ale to są płatne. Jeżeli chcemy coś tam zastrzec, musimy płacić. I teraz od każdego członka rodziny, jak będziemy
teraz
płacić,
jest
to się robi spora kwota.
I teraz jest jeszcze poważne zagrożenie. Na razie tego nie ma w tym pomyśle, ale za chwilę może się pojawić, że ktoś będzie mógł nam zastrzec albo inaczej zablokować PESEL. Na przykład na takiej samej zasadzie, jak w biurze informacji kredytowej są zapisy, które powodują, że banki sprawdzające naszą wiarygodność odrzucają to z różnych powodów będzie można na przykład ten PESEL zastrzec nam z zewnątrz. Także z jednej strony oczywiście trzeba szukać rozwiązań. Ja wolałbym raczej, żeby PESEL nie był podstawą do zawarcia umowy, żeby ta procedura weryfikacji była narzucona prawnie w sposób trochę bardziej licujący z rzeczywistością, bo przecież nawet można sobie losowo jakieś PESEL-e wybierać i co jakiś czas się trafi, boty komputerowe są w stanie przeładować bardzo dużą ilość takich danych i zawsze w kogoś trafią, więc ta procedura z PESEL-em powinna być troszeczkę trudniejsza i PESEL nie powinien być jedynym weryfikantem. Natomiast kolejna baza troszeczkę mnie martwi, bo wydaje mi się, że to, co już istnieje, przy odpowiedniej zmianie przepisów można by ten sam cel uzyskać.
Mm-hmm. Robert Raszczyk?
Ja zrozumiałem to w ten sposób, że ten PESEL nie będzie na tyle zablokowany, że nie będzie go można sobie odnaleźć, przeczytać, stwierdzić, kto ma jaki PESEL, bo to już teraz jest możliwe. Wydaje mi się, że to będzie bardziej zastrzeżenie na zasadzie takiej, że dany PESEL, choć będzie znany literowo i cyfrowo, jakby używając go nie będzie można podpisać umowy, jeżeli on nie będzie w tym momencie zweryfikowany przez jego właściciela i odblokowany. Czyli bardziej jakby sama idea uważam dobra. I działa to porównywalnie z takimi systemami, które już teraz działają, tak, bez robienia tutaj żadnej reklamy, ale nie wiem, Blik czy jakieś tokeny, które umożliwiają nam w danym momencie użycie danego systemu. Więc jeżeli będzie to dobrze działać i będzie odpowiednio zabezpieczone przed hakerami, to uważam, że jest to dość to dobry pomysł, tak? Pytanie tylko, o jaką listę tutaj chodzi. Myślę, że to nie będzie generowanie jakiejś specjalnej dodatkowej listy, bardziej właśnie zabezpieczenie przed użyciem pod dany cel, pod wzięcie kredytu, podpisanie kolejnej umowy.
Mm-hmm. Ja się tak właśnie zastanawiałam, czy nam są potrzebne też takie przepisy, bo rozumiem, że to wynika z tego, że osoba poszkodowana, której PESEL ktoś wykorzystał po to, żeby zaciągnąć kredyt, pożyczkę, a potem ta osoba nie dość, że została okradziona z własnych danych, to jeszcze musi spłacać nie swój kredyt, bo nie ma żadnej ochrony. Czy tutaj nie powinny się też zmienić przepisy, które, bo w innych krajach nie nie ma takiego problemu. Osoba, której ukradziono dane, w ogóle nie jest wciągana w całą sprawę spłat kredytów, bo to ona jest poszkodowana i tak naprawdę to te instytucje finansowe, które udzieliły komuś kredytu, to one muszą się martwić, co z tym dalej zrobić, bo popełniły gdzieś jakiś błąd. Dlaczego u nas to jest przerzucane na człowieka, na Kowalskiego?
Dokładnie o tym mówię. PESEL nie powinien być tak łatwym narzędziem do uzyskania, do zawarcia umowy, bo kredyt jest też umową. I to należy też uszczelnić. I tutaj jak najbardziej trzeba to zrobić.
Mm-hmm. Robert Raszczyk?
Ale no, pani wypowiedź ona rozumie się sama przez się, mm-hmm. tak? Jest dana możliwość instytucjom finansowym, pomijam już banki, tak? Bardziej myślę tutaj o takich instytucjach, które szybko udzielają kredytów.
Czyli firmy pożyczkowe.
Naprawdę, mm-hmm. No tak, czyli jest tak naprawdę jakby cała otwarta autostrada dla nich możliwości, żeby szybko uzyskać gotówkę.
Tu trzeba jedną rzecz jeszcze w tych przepisach, gdyby miały funkcjonować, przypilnować, że jeżeli ktoś zastrzegł sobie numer PESEL, a są firmy, które nawet się reklamują, że bez sprawdzania BIK-u czy bez weryfikacji, jeżeli taki kredyt na PESEL zostanie udzielony i ktoś sobie tego nie sprawdzi, żeby właśnie też za tym szła konsekwencja, że taki kredyt jest nieważny, taka umowa jest nieważna.
Ale to nie może być jedyne kryterium udzielania.
Tak, oczywiście.
Tak? Że przyjdę sobie i pokażę, nie wiem, PESEL kogoś tam. No, Boże kochany, no to jest to troszeczkę no, bez sensu, tak? Tu musi być odpowiednia weryfikacja, nie tylko na dany PESEL, ale w ogóle weryfikacja danej osoby, która zaciąga kredyt i tak dalej. Więc no, trzeba by to było zaostrzyć pewne przepisy. Ale pomysł jak najbardziej weryfikacji, czy też możliwości zastrzeżenia pod daną akcję, czyli pod wzięcie kredytu, pod zakupy na raty, używania danego PESEL-u, jest dobrym pomysłem, ale weryfikacja wieloetapowa również na pewno pomogłaby rozwiązać tą sytuację. Jak pani redaktor stwierdziła, no, za granicą to instytucje muszą się niestety, ale martwić, co z tym zrobią, jeżeli zbyt pochopnie udzieliły komuś kredytu. Natomiast no, w Polsce, jak to często na razie bywa, niestety, no, przewalcowuje się to na danego Kowalskiego.
No i właśnie, i tutaj te przepisy powinny się jednak zmienić, bo mam wrażenie, że konsumenci z tej strony w ogóle nie są chronieni i tutaj ta zmiana jest bardzo potrzebna. My zmieniamy temat. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców proponuje, żeby zróżnicować wysokość najniższej pensji w zależności od miejsca zamieszkania, a dokładniej mówiąc od warunków ekonomicznych panujących w danym regionie kraju. No i właśnie, co jakiś czas wraca temat zróżnicowania płacy minimalnej od regionu, za tym bardzo optują przedsiębiorcy. No to teraz jestem ciekawa panów zdania za i przeciw.
No wchodzimy znowu w tę samą rzekę, z której wychodziliśmy wielokrotnie. Przypomnę, temat regionalnej płacy minimalnej stawał nieraz na Radzie Dialogu Społecznego. I gdy przechodzono do konkretnych zapisów, to się szybko z tego wycofywano, bo po pierwsze jest poważne zagrożenie niekonstytucyjności takiego przepisu, dlatego że wiele firm funkcjonuje na terenie całej Polski, na terenie Europy i teraz wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą gdzieś na Podkarpaciu, gdzie obowiązywałaby niższa płaca minimalna i pracownik pracujący w Warszawie, robiący dokładnie to samo z kolegą, który jest z innego regionu z wyższą płacą minimalną, będą różnie traktowani i ta zasada równości, która jest w Konstytucji zapisana, byłaby łamana. I ile razy próbowaliśmy przełożyć to na przepisy w Radzie Dialogu Społecznego, tyle razy się okazywało, że nie da się tego w sposób zgodny z Konstytucją zrobić.
Mm-hmm. Według mnie pomysł kompletnie jakby bez sensu, tak oderwany od rzeczywistości. Ja rozumiem to troszeczkę w inny sposób. Nie wiem, dany pracownik, może to będzie zależało od danego regionu, gdzie on pracuje, tak? Ale czasami zdarza się, że mężczyzna, głowa rodziny pracuje w Warszawie, a jego rodzina na przykład mieszka w Lublinie, żona i dzieci, tak? Tu by było okej, fajnie, ale gdyby ta dana osoba była oddelegowana do regionu, gdzie jest mniejszy zarobek, a jego reszta rodziny pozostanie w regionie, gdzie koszty życia są o wiele wyższe, no to tutaj jakby jesteśmy w plecy. Kompletnie tego nie rozumiem. Uważam, że to jest nie do zrobienia. zamotamy się tylko niestety z tą ideą. I tak jak mój przedmówca powiedział, tyle razy, ile było to podnoszone, upadało. Myślę, że to samo stanie się wkrótce.
Pamiętajmy jednocześnie, że koszty pracy w Polsce są na średnim unijnym poziomie. Nie mamy wysokich kosztów ani podatkowych, ani związanych z pracą, więc też zejdźmy na ziemię, nie przesadzajmy. Nie szukajmy tutaj oszczędności, gdzie one są zupełnie bez sensu, bo tak naprawdę głównym problemem przedsiębiorców są niestabilne, ciągle zmieniające się przepisy, niejasne przepisy podatkowe i brak tej pewności. To jest największy problem i to pracodawcy wielokrotnie zgłaszają, a płaca minimalna. My trzymamy się płacy minimalnej z dwóch powodów. W Polsce ponad 60% gospodarki jest zależna od międzynarodowych korporacji, koncernów, które tu ulokowały elementy swojej działalności i płaca minimalna jest tak naprawdę jedynym narzędziem do podnoszenia płacy w ogóle, bo ona zawsze popycha te wszystkie widełki wynagrodzeń w firmach, jeżeli dół rośnie, wszystko jest podpychane do góry, więc jest mechanizm stymulowania wzrostu. A druga rzecz to jest to zabezpieczenie elementarnych standardów, najniższych. No, są zawody, które nigdy nie przynoszą dochodu, jak na przykład sprzątaczka, zawsze jest kosztem. Sprzątanie zawsze będzie kosztem. To nie jest produkcja skówek czy foteli do samochodów, gdzie da się wyliczyć, ile na rynku, ile to musi kosztować, żeby to sprzedać. I niestety te najniższe standardy gwarantujące jakiś minimalny poziom funkcjonowania musi być zachowany.
No i też...
Nie do końca się tutaj z tym zgodzę. Nie uważam, że koszty pracy w Polsce są niskie albo na porównywalnym poziomie. Z niektórych tutaj przytoczonych zawodów również, oczywiście jeżeli dobrze się biznes poprowadzi, również da się na tym zarobić. Myślę, że to też jest możliwe jak najbardziej. Natomiast sama płaca minimalna, no okej, aktualnie żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo wiele osób zastanawia się nad dniem jutrzejszym i obawia się tego, jak to będzie, bo widać, że wszędzie, z każdej strony nasze koszty życia rosną. Więc tutaj mówić teraz o tym, żeby te płace minimalne nie podwyższać, byłoby z mojej strony niefortunne. Za chwileczkę wszyscy by mnie skrytykowali. Natomiast same podnoszenie, ja to jakby za każdym razem powtarzam, że podnoszenie płacy minimalnej tylko dlatego, że jest taki trend, nie wiem, robienie to jakby politycznymi decyzjami, jest dla mnie niefortunne. Ja uważam, że biznes powinien rozwijać się własną drogą, że nasza produktywność jako produktywność Polaków powinna rosnąć, a co za tym idzie, również powinny wzrastać zarobki, a nie odgórnie nakładana jakaś kwota, która jest poziomem minimalnym.
I tu jest pełna zgoda, bo mechanizm podnoszenia płacy minimalnej w Polsce jest chory. To jest mechanizm polityczny, gdzie ostateczną decyzję podejmuje rząd, nieco w swoim interesie, bo też jest dużym pracodawcą i też zawsze patrzy na swój własny biznes, niekoniecznie na to, jak to powinno funkcjonować. Dlatego Solidarność od wielu lat domagała się powiązania tego, żeby już zdjąć te polityczne rozgrywki wokół płacy minimalnej, powiązania tego na poziomie przeciętnego wynagrodzenia, a lepszym modelem byłoby, gdybyśmy bezpośrednio w dialogu dwustronnym z pracodawcami w takich układach branżowych, ponadzakładowych dla całych sektorów dogadywali się, negocjowali, jak powinny wyglądać minimalne standardy, bo co innego jest w przemyśle motoryzacyjnym, co innego jest w AGD, co innego jest w sortowniach, nie wiem, Amazona, co innego w handlu. U nas brakuje takiego, bo my dopuściliśmy do sytuacji, że relacje między nami, między pracownikami i pracodawcami układa nam ktoś z zewnątrz według własnego interesu, niekoniecznie zgodnego z interesem i nas, pracowników, i pracodawców. I w normalnych krajach większość pracowników objęta jest właśnie układami zbiorowymi, czyli wynikiem negocjacji dwustronnych pomiędzy zorganizowanymi pracownikami, zorganizowanymi pracodawcami, którzy się dogadują, państwo stoi na straży takich porozumień, pilnuje ich przestrzegania, stwarza ramy prawne, żeby takie negocjacje były, stwarza też przymus negocjacyjny, żeby było trzeba się dogadywać i taki model nam się marzy. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, tak jak mój przedmówca powiedział, to jest taka właśnie polityczna zabawa, nie do końca jasne zasady. Pan łaskawy da więcej, zbliżają się wybory, damy więcej, nie ma wyborów, damy mniej, tej grupie damy więcej, skłócimy z tamtą grupą. To jest generalnie chory model i on generuje w Polsce bardzo dużo niepotrzebnych napięć.
Jak słyszę, przepraszam, pani redaktor. Jak słyszę przedmówcę i takie właśnie, a to nie tylko jego, tylko właśnie tego typu wypowiedzi, że damy więcej albo damy mniej. Proszę wybaczyć, to nie państwo daje, państwo tylko zakłada pewne...
Dzieli to, co wzięło od nas, oczywiście.
No, ale w większości przypadków, jeżeli chodzi na przykład o minimalne wynagrodzenie, które jest jakby odgórnie podwyższone, no to pracodawca musi się zastanowić, skąd wygenerować dodatkowe środki, żeby te wyższe wynagrodzenie zapłacić. A co za tym idzie? No bardzo często akurat w tym przypadku ta oś produktywności wcale tak szybko nie wzrasta, jak oś minimalnego wynagrodzenia. I tu jest problem.
A ja dodam od siebie, że gdyby wprowadzić to zróżnicowanie najniższej pensji w zależności od miejsca zamieszkania, to byśmy skazali biedniejsze gminy na emigrację zarobkową ich mieszkańców. Uciekną fachowcy do gmin, gdzie są lepsze zarobki, uciekną nauczyciele, uciekną lekarze. I to też taka
Ale dokładnie
dodatkowa...
odwrotnie, pani redaktor. Większość biznesów się tam zarejestruje i gminy dostaną więcej z podatków od tych biznesów, które tam, bo tam będą mogły płacić mniejszą płacę minimalną. Mechanizm będzie dokładnie odwrotny.
Natomiast szeregowy pracownik taki, na przykład właśnie nauczyciel czy lekarz, gdzie wie, że pracuje w biedniejszym regionie, przynajmniej
dokładnie
na początku,
tak,
nie będzie chciał tam pracować i po prostu ucieknie.
Pytanie jest, według jakiego klucza byłoby te stawki liczone? Bo jeżeli mówimy tutaj o rejestracji danej firmy, no to będziemy mieli taki problem, o którym mówi pan Marek. Jeżeli byłoby tak, jak pani redaktor mówi, czyli od miejsca, w którym jest dany zakład na przykład, no to tutaj jakby znowu jesteśmy, niestety, ale skazani na porażkę. Więc cała ta idea według mnie jest kompletnie bez sensu i skończyłaby się katastrofą.
No to może skończmy dyskusję na ten temat, skoro nie ma sensu. I na koniec, potencjalny szok gazowy wywołany zakłóceniami w dostawach tego surowca do Niemiec może obniżyć średnioroczną dynamikę PKB w naszym kraju o 0,4 punktu procentowego w tym roku i 0,3 punktu procentowego w przyszłym roku, prognozują ekonomiści Crédit Agricole. Z uwagi na genezę wstrząsu i powiązania handlowe między Polską i Niemcami, ten szok będzie skoncentrowany w przetwórstwie przemysłowym. No właśnie, tak, nasze gospodarki, niemiecka, polska, są mocno powiązane ze sobą. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, bo teraz mamy Rosjanie straszą Nord Stream 1 zakręceniem kurka, znaczy nawet pomniejszyli przesył gazu dosyć poważnie. Na Niemcy padł blady strach. Co tutaj można zrobić w tej sytuacji?
Przenieść jak najwięcej tych firm przetwórczych do Polski, gdzie z gazem nie ma takiego problemu. I myślę, że Polska raczej może na tym zyskać niż stracić, bo jesteśmy z Niemcami bardzo ściśle powiązani. Wymiana gospodarcza między Polską a Niemcami jest trzykrotnie większa niż między Niemcami a Rosją. To pokazuje skalę. A właściwie nie tyle jesteśmy powiązani, co jesteśmy częścią niemieckiej gospodarki tak naprawdę w ogromnym zakresie.
Tak, biorąc pod uwagę, jak to działa.
Dlatego jak na przykład ktoś mówi, że w Polsce PMI spadł poniżej 50% i to jest problem, to ja zawsze powtarzam nie, bo w Niemczech PMI jest na poziomie 55%, a to tam są podejmowane kluczowe decyzje dla dużej części naszej gospodarki. Więc myślę, że jeżeli Niemcy będą mieli problem z gazem, a będą mieli, bo to jest konsekwencja ich chorej ponad 20-letniej polityki budowania swojej przewagi konkurencyjnej na tanim gazie z Rosji, gazie, ropie, węglu. I niestety dzisiaj odbijają się to czkawką, tak jak światowej gospodarce Chiny, gdzie ulokowano zbyt dużo. Więc myślę, że Polska może na tym zyskać, bo u nas takiego problemu nie będzie.
Robert Raszczyk, 1,5 minuty.
Okej. Okay. Odcięcie od gazu, jeżeli w ogóle takowe nastąpi, bo tutaj pani redaktor stwierdziła, że już teraz przesyłają mniej, jakby tu chodzi o kwestię remontu tej nitki, to jest co roku, a czy zdarzy się odcięcie kompletne albo nie włączenie tego po okresie remontu, to zobaczymy. Natomiast jeżeli doszłoby do takiego większego odcięcia od gazu z Rosji, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to według szacunków różnych niemieckich instytutów może to doprowadzić do spadku PKB Niemiec od kilku, a nawet do 21%, więc mówimy tutaj już naprawdę o bardzo dużych tąpnięciach. No, trzeba odczekać, trzeba zobaczyć. Myślę, że Niemcy też nie są tacy, że nie mają jakiegoś wyjścia z tego. Myślę, że kolejne miesiące będą trudne, aczkolwiek trzeba będzie jakoś to przeżyć, tak? Czy to doprowadzi od razu do przeniesienia tych firm, gałęzi gospodarki do Polski? Nie uważam. Uważam, że Niemcy w ten sposób sobie nie poradzą, no bo oni by w ten sposób odebrali miejsca pracy swoim ludziom, również swoim wyborcom, więc niemieccy politycy na to nie pójdą, aczkolwiek może firmy niektóre by do tego tendowały. Na pewno interesujące czasy.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.